Wracamy do studia 7.51 ze spraw międzynarodowych, wracamy do spraw jak najbardziej krajowych. W studiu gość z wielkim czerwonym klaserem pełnym dokumentów, Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy Get Back S.A. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu redaktorze.
Ale ja spotkałem pana 2 dni temu w Sejmie i miał pan takich klaserów kilka, równie wypchanych jak ten.
No nawet walizka się nie zamknęła, tam problem był z Suwakiem. No tak, to wszystko zostało wyprodukowane tak naprawdę, jeżeli chodzi o dokumentację, od wydania pierwszego komunikatu przez Komisję Nadzoru Finansowego, to jest z 17 kwietnia, mianowicie o wstrzymaniu obrotu wszystkich instrumentów finansowych spółki GetBack, tak. Taka historia.
Kim pan jest, jak pan trafił w objęcia przyjazne firmy GetBack?
Znaczy no historia, to może w takim dużym skrócie. Idea Banko, dział Lions, Domaniewska 39 w Warszawie, bankier, spotkanie takie, no, też miałem lokaty w tym banku, jednemu z członków mojej rodziny, jestem pełnomocnikiem, to jest osoba starsza, zaproponował bezpieczną inwestycję, prawda, że to jest super bezpieczne, ma działać lepiej od lokaty i tak dalej, no i członek rodziny, już mając to zaufanie wieloletnie do tego bankiera, powiedział, że tak, no, warto się nad tym pochylić. No i bankier dał przelew do podpisania, przygotowane na druczku, osoba podpisała i tak staliśmy się posiadaczem tych obligacji, nie podpisując tak naprawdę żadnej umowy, ani w formie klasycznej, ani elektronicznej, nabycia tych obligacji. No sprawa jest w tej chwili w prokuraturze, tak w dużym skrócie.
Osoba, pracownik tego banku poinformował pana albo osobę oficjalnie kupującą o ryzyku, o tym, że kupowanie obligacji może się skończyć albo sukcesem, albo i nie.
Znaczy, no właśnie, nie poinformował o podstawowej rzeczy, tak, że inwestycja w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. No niestety praktyka była taka, że i tutaj też w ostatnim czasie około 100 osób zgłosiło się do stowarzyszenia z podobnym właśnie problemem. Wcześniej, tutaj latem, też ponad 100 osób się zgłosiło, są w podobnej sytuacji, że no tak naprawdę dowiedzieli się o tych obligacjach po wybuchu aferu, tak naprawdę o ryzyku, zaczęli szukać dokumentów nie ma, zwrócili się do jednego z domów maklerskich, dom maklerski dał dokumenty, oni pierwszy raz te osoby widzą, czyli no była praktyka po prostu taka, że bankier po prostu bez uprzednio udzielonego upoważnienia wypełniał, podpisywał te umowy. Oczywiście zgłosiliśmy sprawę do prokuratury, tak, no zatajano to ryzyko, tak, określone tak naprawdę w warunkach, nie wiem, pracy tych obligacji, tak, zatajano te umowy, nie pokazywano umów, mówiono, to jest super bezpieczne, lokowano środki tak naprawdę bez świadomości klienta, no podstępem, no inaczej tego nie nazwać. No sprawa jest w prokuraturze jak najbardziej prowadzona w tej chwili.
100 osób już się do stowarzyszenia zgłosiło z podobnym problemem, że zainwestowali w coś, o czym nie mieli pojęcia do końca.
Znaczy tak, w ostatnim czasie około 100 osób, tutaj nawet przyszły informacje na maila, że tam chcą w jakichś kolejnych naszych, można tak powiedzieć, akcjach uczestniczyć z lędem urzędów państwowych, ewentualnie wspólne jakieś zawiadomienia, zgłoszenia, tak, że takie sytuacje miały miejsce. Wcześniej to też podobno liczba się osób zgłaszała, nawet więcej. Nie chcę tutaj zdradzać, jakie to jest, bo to jest liczba, no raczej, tak bym powiedział, radykalna. No z ostrożności należy powiedzieć, że to jest ponad 100 osób po prostu, tak.
Ale 100 osób to bynajmniej nie jest całość osób poszkodowanych w aferze GetBack. Czy my w zasadzie wiemy, ile osób straciło może całe swoje albo część swoich oszczędności, inwestując w papiery wartościowe firmy?
No właśnie, i w tym momencie, szanowni państwo, no nasze stowarzyszenie tutaj kierowane przeze mnie od w zasadzie pierwszej komisji, to jest od 5 czerwca, już była pierwsza komisja poświęcona w całości w sprawie GetBack, to było 5 czerwca 2018 roku, mówimy o Komisji Finansów Publicznych i 5 czerwca złożyliśmy pierwsze pismo i do komisji, i do Komisji Nadzoru Finansowego, żeby w końcu ktoś z urzędów ustalił tak naprawdę, znaczy dotarł, przede wszystkim dotarł do każdego z obywatela z tych 9 tysięcy osób obligatariuszy. No, na komisji tutaj, pamiętam z tego, co pamiętam, pismo z Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów informowało, że jest 9 tysięcy, bodajże z groszami, obligatariuszy osób fizycznych. Gdzie są ci obligatariusze? My mamy pewne podejrzenia. Dlaczego? Dlatego, że i tak jak było na ostatniej właśnie komisji.
9 tysięcy osób nabyło obligacje.
Teoretycznie. Taki jest zapis. Ale mamy naprawdę w chwili obecnej, minęło już od 5 czerwca sporo czasu, KNF nie ustalił tych osób, nie dotarł tych osób, nie poinformował o prawach. Przede wszystkim, żeby no, taka osoba wiedziała, co ma w tej sytuacji robić. Żaden urząd, z tego co ja się orientuję, nie dotarł do tych osób. A to jest rzecz wręcz skandaliczna, dlatego że Komisja Nadzoru Finansowego może tak naprawdę i ustawa prawa bankowe, bądź przemocy prokuratury, no to pozwala, żeby w końcu no, ustalić tych osób, czy rzeczywiście te osoby istnieją. A czy to nie jest tak, że ktoś może wyprał jakąś gotówkę na przykład, tak?
Czyli, że jest jakaś grupa wśród tych 9 tysięcy osób, które są osobami fikcyjnymi i teraz będą...
Ja może ten wątek poruszę. Myśmy go poruszali nawet na ostatniej komisji. O co chodzi? Zidentyfikowanych względnie bezwzględnych według naszych szacunków osób, no w ogóle, nie
które
wiem, czy
istnieją,
to...
Które istnieją, PESEL.
Tak, mają PESEL, no, które jakoś się tam identyfikują względnie bezwzględnie, to jest około 3 tysięcy osób.
Pytanie, a reszta jest anonimowa?
A reszta nie wiadomo. Albo, my uważamy, albo te osoby żyją w przekonaniu, że mają lokaty, w przekonaniu prawdziwe lokaty. No tak ten produkt był wciskany, no zatajali.
Czyli
mają,
bezpieczne, które są...
Tak, mają prawdziwe... Znaczy,
mają gwarancję
tak
bankowego
jest,
funduszu gwarancyjnego.
Tak jest. Prawdziwe lokaty i nawet jakiś czas temu był artykuł Forbes udzielony przez rzecznika finansowego, że coraz więcej się osób starszych zgłasza, żyli w przekonaniu, że mają lokatę prawdziwą bankową. Później gdzieś w domu zaczęli grzebać w papierach. Okazało się, że patrzą GetBack, a słyszeli wcześniej w mediach, że coś jest z GetBackiem. I nagle olśnienie, że a gdzie jest lokata bankowa, skoro ja mam GetBacka. Więc albo to osoby, rzeczywiście to jest duża liczba osób, nie wiem, po 50, po 60, którzy na przykład nie wiedzą, że mają tego GetBacka, albo to są osoby, no... nieistniejące, tak? A ktoś na przykład mógł wyprać jakąś liczbę gotówki. No próbujemy cały czas, żeby któryś z urzędów w końcu dotarł, jeżeli rzeczywiście w rejestrach razem, no tak jak podajemy, 9 tysięcy obligatoriuszy, gdzie są ci ludzie? Gdzie?
Państwa właśnie. Przedstawiciel jest w Radzie Wierzycieli?
Tak, nasz przedstawiciel, to jest jeden z członków założycieli naszego stowarzyszenia, jest przedstawicielem w Radzie Wierzycieli. Tak jest.
Kto jeszcze jest w tej Radzie?
W Radzie Wierzycieli, z tego co kojarzę, są przedstawiciele banków, spółek i jeszcze chyba dwie osoby albo jedna osoba fizyczna, jeżeli się nie mylę.
Ile osób, pamięta pan, ile osób policzy Rada? To jest kilkanaście,
kilka z pięć albo siedem. W tej chwili no,
większość mają banki i instytucje finansowe.
Tak, zabezpieczenie. Oczywiście, no wierzycieli zabezpieczenie w pierwszej kolejności, jeżeli dojdzie do zawarcia układu 9 października. No to
właśnie, bo to za chwilę mamy głosowanie i do tego chciałbym dojść, bo mamy większość w Radzie Wierzycieli, czyli mamy większość osób, które przedstawiają banki i fundusze inwestycyjne. W mniejszości są prywatne, osoby fizyczne.
Obywatele Rzeczypospolitej. Tak należy prawidłowo tutaj powiedzieć. Tak, osoby fizyczne, tak.
Zarząd GetBacku, o ile ja wiem, się nie zmienił. Rada nadzorcza się nie zmieniła, zmienił się zarząd. Zarząd ma obowiązek dostarczać dokumenty, pełną dokumentację do Rady Wierzycieli, czy takiego obowiązku nie ma? Jak wygląda?
Ma taki obowiązek dostarczać pełną dokumentację do Rady Wierzycieli. I mam
czyli państwa stowarzyszenie powinno mieć pełen wgląd w dokumentację, jakie były transakcje, gdzie są pieniądze z GetBacku? Czy...
Członek Rady Wierzycieli w pierwszej kolejności powinien mieć wgląd do dokumentacji spółki celem tak naprawdę, no chociażby jakieś tam podstawowe, nie wiem, weryfikacje, no gdzie są, co to są za transakcje, gdzie są środki finansowe ze spółki. 2,3 miliardy były wpłaconych według informacji publicznej do spółki, czyli spółka wyemitowała papierów dłużnych, obligacji osobom fizycznym na około 2,3 miliardy złotych, prawda?
Prawie dwa razy więcej niż zniknęło, ponad dwa razy więcej niż zniknęło w aferze Amber Gold.
No to jest, afera GetBack jest znacznie większą aferą niż Amber Gold.
Państwa przedstawiciel w Radzie Wierzycieli ma do tych dokumentów dostęp? Ma...
Powinien mieć do tych...
Powinien mieć.
Znaczy, no, ja z tego, co się orientuję, to każdy z członków Rady Wierzycieli podpisał jakieś tam zobowiązanie o zachowanie tajemnicy. Ja zakładam, no tak z ostrożności należy powiedzieć teoretycznie, że taki dostęp ma do tych dokumentów. Chociażby nawet to jest potrzebne po to, żeby zaproponować jak najlepszą propozycję układową, tak? No, musi mieć dostęp. Dane źródłowe powinien mieć, oczywiście. No.
Propozycja układowa będzie głosowana 9 października. Kto będzie głosował?
Znaczy, no, osoby fizyczne, pewnie spółki, jakieś
wszyscy,
tam wierzyciele. No, wierzyciele, tak,
wierzyciele.
Tak jest.
Zbiorą się i zagłosują.
I zagłosują, tak jest.
I teraz tak, czy każdy dostanie porówno? Bank, fundusz inwestycyjny i zwykły obywatel dostaną taką samą propozycję zawarcia ugody co do odzyskania swoich środków, czy nie?
No, właśnie tutaj jest, no właśnie nie, dlatego że w pierwszej kolejności zaspokoją się, przynajmniej teoretycznie, wierzyciele zabezpieczeni, czyli klient instytucjonalny banki i tak dalej, którzy no, posiadają tam jakieś zabezpieczenia ilokroć pewnie większe niż jakaś tam kwota transakcji, więc w pierwszej kolejności oni niestety w tym momencie, z tego co się orientuję, to jakieś tam trwają negocjacje, rozmowy Rady Wierzycieli z tymi zabezpieczonymi, czyli mówimy o klientach instytucjonalnych, na przykład bankach, żeby oni troszeczkę zeszli ze swoich, powiedzmy, zabezpieczeń, żeby ten układ był większy do odzyskania przez zwykłych obywateli, prawda?
W mediach pojawiły się informacje, że banki i fundusze dostaną układ 100% środków, które włożyły na w ciągu 8 lat, a zwykły obligatoriusz, który kupił obligacje, dostanie 30%.
No właśnie dlatego to przed chwilką powiedziałem, no trwają rozmowy, żeby tak nie było, my jesteśmy przeciwni, tak, takim rozwiązaniem jak najbardziej jesteśmy na nie, a co z tego będzie, zobaczymy. No,
w Państwa ocenie, kto zawiódł, gdzie jest winny, no poza oczywiście tymi 19 osobami, które mają zarzuty i znajdują się w więzieniach albo już wyszli, ale przez zakłady karne się przewinęli, mówiąc kolokwialnie, w tej sprawie, która instytucja państwa nie dopełniła swoich obowiązków.
Instytucja, która nie dopełniła swoich obowiązków, w naszej ocenie, to jest Komisja Nadzoru Finansowego, która nie sprawowała żadnego nadzoru faktycznego tak naprawdę nad GetBackiem i nad bankami, czyli tymi oferentami, którzy no tak naprawdę w taki sposób, no z ostrożności należy powiedzieć, no wysoce prawdopodobnie, no niezgodny z jakimikolwiek normami i przepisami, wciskali wręcz ludziom tak zwany bezpieczny produkt, no zataniając prawdziwe warunki pracy tych obligacji.
W którym momencie KNF powinien zareagować? Macie taki moment, kiedy mówicie urzędnikom KNF-u, teraz, wtedy, nie wiem, kiedy GetBack wchodził na giełdę, czy wcześniej, kiedy...
Podczas emisji obligacji powinno to wzbudzić bardzo duży niepokój, co się wiąże z jakimś tam interwencją, dlaczego GetBack tak naprawdę w krótkim odstępie czasu coraz to nowe serie obligacji emitował, tak naprawdę nie mają żadnego pokrycia. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bankierzy, którzy no zrezygnowali, a mamy też kontakt z byłymi bankierami jednego z banków, zrezygnowali z oferowaniem tych obligacji, wyczuwając, że to jest wysoce prawdopodobna piramida finansowa, bo nie może spółka w tak krótkim odstępie czasu emitować tyle, tak naprawdę płodzić te serie różnych obligacji, po prostu rezygnowali z pracy, rezygnowali z emisji, z wciskania klientom tych obligacji. No jeżeli zwykły człowiek, bankier zauważy, że coś jest nie tak, to dlaczego Komisja Nadzoru Finansowego, mając wszelkiego rodzaju narzędzia, teoretycznie wykwalifikowanych urzędników, nie zrobiła nic? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeszcze tak króciutko, była praktyka w jednym banku, że po prostu się podszywano pod klientów w formularzach nabycia obligacji. Zatajano prawdziwe warunki. To co?
Możemy powiedzieć nazwę tego banku, czy to jest obawa procesowa?
Wie pan co, ja nie chcę wymieniać nazwy konkretnie tego banku, gdzie była taka praktyka.
Sprawa jest,
jest w prokuraturze. Jest w tej chwili w prokuraturze i jeżeli ten bank się nie opamięta i nie zacznie oddawać po prostu środki finansowe utracone w całości w wyniku nieuprawnionej działalności bankierów pokrzywdzonym, w tym też mojej rodzinie, no to będziemy zalewać pozwami, będziemy zgłaszać się bardziej do KNF-u, będziemy poruszać sprawę w prokuraturze, będziemy robić aż do skutku, bo to jest wręcz niebywałe, że w ogóle coś takiego było możliwe w Polsce. Nie wiem, państwo wyobrażacie sobie, że idąc do banku, państwo po prostu sobie, nie wiem, przelewacie pieniądze, a ktoś zataje prawdziwe warunki pracy jakiegoś instrumentu? Podpisuje za was umowę bez uprzednio udzielonego upoważnienia?
To jest ostatnie moje pytanie i uwaga, bo pojawiały się argumenty, że być może teraz obligatariusze płaczą, bo skusili się na wysokie oprocentowanie, że może państwo wiedzieli, że to jest ryzykowne, ale była wizja dużych zysków, tak? A teraz nagle mleko się zlało i państwo mówią, no chcemy zwrotu pieniędzy, a było jasne, czy można było się zorientować, że nie można tak wysokich zysków osiągnąć z w pełni bezpiecznej inwestycji.
Znaczy mówimy o zysku na poziomie, tak z tego co pamiętam, to jest akurat w moim przypadku marzec 2017 roku, z tego co pamiętam, ale mogło się 5,5-6% roczny, taka była stopa zwrotu. Czy to jest dużo, czy to jest mało na tamte lata, no jeżeli lokata bankowa podaje, że chyba z tego co pamiętam około 3% maksymalnie, 2,5%, ale 3% no naprawdę wyjątek, czy to jest znacznie dużo, no to nie jest 10%, a nie 20%, więc raczej aż takich może no podejrzeń na to, nie wiem, że to jest Amber Gold 15-20%, to raczej nie, no natomiast dlaczego w ogóle jakby czujność obywateli była uśpiona, dlatego że całe zdarzenie było w placówce banku, nie pod chmurką, nie w GetBacku, tylko w placówce banku, czyli w instytucji zaufania publicznego.
Nie jak w przypadku Amber Gold w siedzibie funduszu podobnego, mającego podobne kolory i logo jak jeden z banków, ale wprost w siedzibie banku.
Wprost w oddziale, w placówce przy stole z bankierem, który się przedstawia jako private bankier, prawda? no taka była sytuacja, taki jest stan faktyczny. Ja mogę powiedzieć, ponieważ ja byłem naocznym świadkiem tych wydarzeń. To nie jest tak, wie pan, że ja usłyszałem od kogoś gdzieś coś i tutaj, nie wiem, ewentualnie tutaj o kimś, na kogoś na, coś tam opowiadam. Nie, ja byłem faktycznym świadkiem tych wydarzeń. I w takiej samej sytuacji jak ja jest co najmniej kilkaset osób, których ja znam, utrzymuję kontakt w skali ogólnopolskiej.
No, jakie będą kolejne kroki
stowarzyszenia? No kolejne kroki stowarzyszenia, przede wszystkim skierowanie dokumentacji nawet w dniu dzisiejszym zawiozę do prokuratury krajowej, mianowicie unieważnienie, żeby prokuratura wystąpiła do sądu, żeby unieważnić umowy, te formularze nabycia w tych przypadkach, kiedy obywatel nie przekazywał danych osobowych do domu maklerskiego, nie wypełnił i nie subskrybował, nie podpisywał, czyli nie klikał myszką tej umowy, umowy nabycia, gdzie są właśnie te warunki, gdzie jest adnotacja, oświadczenie, to znaczy nie widział tak naprawdę tej umowy, tak? W wyniku podstępu stracił kasę. To jest pierwszy krok. Drugi krok, szereg wystąpień, zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, do innych urzędów, prawda, że taka była praktyka w ogóle, jak to jest możliwe, że coś takiego miało miejsce. I takie akcje będziemy robić. No, w pierwszej kolejności prokuratura. Jeżeli prokuratura nie zadziała, to wtedy po prostu będziemy indywidualnie przez ta jedną kancelarię będziemy próbować unieważnić tę umowę i nakazać bankowi, temu bankowi, tam gdzie był stan faktyczny, tam gdzie rzeczywiście w placówce banku to się wszystko odbywało, po prostu zwrócić 100% środków finansowych i już.
Powiedział Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
I do zobaczenia 8.07 za chwilę wywiad z wiceministrem finansów. Zostańcie państwo z nami. A my tylko w ramach słupu ogłośniowego przypominamy, że jarmark jutro jest, ale jest w gmachu Pasty na patio. Trzeba przyjść na Zielną 39 od godziny 8 do godziny 15, jak co tydzień, tylko na Zielnej, tam gdzie jest studio radia w gmachu budynku Pasty. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jest godzina 8.08.
Wywiad wnet.
A gościem programu jest pan nadinspektor Piotr Walczak, wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Wiceszef KAS-u od kilku miesięcy.
No, prawie od półtora roku.
Prawie od półtora roku, ale w służbach celno-skarbowych nie od półtorej roku.
Ponad 20 lat, dokładnie. Jestem funkcjonariuszem wcześniej służby celnej, obecnie służby celno-skarbowej, a więc rzeczywiście staż i doświadczenie w zwalczaniu przestępczości gospodarczej troszeczkę większe niż półtora roku.
Półtora roku szefowania, ale ta doświadczenie 20 lat. Obserwował pan, jak działały różne rządy, jak się walczyło z przestępczością skarbową i w latach przed Unią Europejską, i po Unii Europejskiej. Jakie wnioski ogólne?
No cóż, bardzo ciekawe, dlatego że rzeczywiście przestępczość gospodarcza ewoluuje tak jak nasze społeczeństwo, tak jak nasza gospodarka, a więc jest to bardzo ciekawe doświadczenie. No można powiedzieć, że lata 90. w przestępczości gospodarczej to jest pewien dziki zachód. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że Polska lat 90. przypominała troszeczkę dziki zachód, czy może jeszcze bardziej Stany Zjednoczone okresu prohibicji. Tak naprawdę niestety duża część wówczas przestępczości gospodarczej z jednej strony była opanowana przez tworzącą się zorganizowaną przestępczość, z drugiej strony niestety duża część, nie powiem, że większość, bo oczywiście bym tutaj skłamał, ale duża część biznesów była oparta na szarej strefie. Może nie na przestępczości, wtedy nawet etycznie uważano, że na przykład niepłacenie podatków nie jest wcale takie złe, tylko świadczy o zaradności danego przedsiębiorcy. Ale niestety lata 90. to rzeczywiście ogromne problemy z poradzeniem sobie z przestępczością gospodarczą. Szeroko rozumiane, oczywiście ja akurat zajmowałem się tą przestępczością związaną z przede wszystkim z przemytem oraz z podatkiem akcyzowym. Dopiero później zająłem się także innymi obszarami działalności. Ale trzeba sobie powiedzieć, że to był rzeczywiście bardzo trudny okres dla państwa, gdzie służby państwowe słabo działały, bo to też trzeba jasno powiedzieć, że reforma różnego rodzaju służb, między innymi rozwiązanie oczywiście słynnych wydziałów przestępczości gospodarczej, to wszystko miało wpływ na to, że niestety to słynne powiedzenie, że pierwszy milion trzeba ukraść, trochę zaczynało stawać się faktem.
Lata 90. historia już trochę zamknięta, ale potem był 2004, wejście do Unii Europejskiej, westernizacja także polskiej służby celnej, a tymczasem w latach 2007-2015, kiedy patrzy się na udział podatków do PKP, on systematycznie spadał. Dlaczego tak się działo? Był pan wewnątrz systemu, obserwował pan to od środka, także na takich wyższych szczeblach urzędów.
Tak, dokładnie, jak najbardziej. Czy tu trzeba powiedzieć, że tak naprawdę takim właśnie cenzusem, co słusznie pan redaktor zauważył, jest 2004 rok i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.
I poza tym prawa podatkowego, ale także zasad działania urzędów skarbowych i całej służby celnej.
Oczywiście, jak najbardziej. To była ogromna rewolucja, na którą właśnie znowu struktury państwa chyba nie do końca zostały przygotowane, ponieważ trzeba zwrócić uwagę, że większość tej przestępczości, o której dzisiaj media piszą, czyli tak zwanych karuzel VAT-owskich, wyłudzeń VAT-owskich, luki VAT-owskiej, mafii VAT-owskiej, bez względu jak to nazwiemy, ale szeroko rozumianej przestępczości związanej z wyłudzeniami w zakresie podatku VAT, częściowo także podatku akcyzowym, ale o tym może później.
Do podatku na pewno wrócimy akcyzowego.
Jest związana właśnie z problemem otwarcia granic. Oczywiście ten ogromny przywilej dla obywateli, że możemy podróżować bez kontroli granicznej w ramach wspólnego rynku, że możemy przenosić swoje firmy, jest swobodny przepływ towarów i kapitału. Niestety wiązał się z tym, że z tych przywilejów zaczęły korzystać zorganizowane grupy przestępcze. I tak w dużym skrócie dla słuchaczy, którzy nie do końca może rozumieją ten mechanizm, towar był sprzedawany na przykład do Lizbony z Polski, przejeżdżał przez całą Europę bez kontroli. Podatek był zwracany, tak naprawdę nie wiedząc, czy ten towar dotarł do Lizbony, czy nie, dlatego że w bardzo prosty sposób wtedy zorganizowana przestępczość mogła go wyłudzić, twierdząc, że dotarł. Towar był sprzedawany bez podatku VAT, co zaburzało konkurencję na terenie Polski, uderzyło to w ogromną ilość uczciwych polskich przedsiębiorców i oczywiście budżet państwa tracił te 23%, czy wcześniej 22% podatku.
Mechanizm, wydaje się, sam mechanizm nie jest trudny, chociaż on ma wiele wariancji, wiele mutacji.
Oczywiście.
I potrafi być naprawdę bardzo skomplikowany, chociażby przez udział dziesiątków, a nawet setek firm, które uczestniczyły w takich procederach. I gdzie wówczas były służby celne, służby skarbowe?
Akurat powiem tak, służby celne nie nadzorowały nabyć wewnątrzwspólnotowych i podatku VAT, w związku z tym tutaj ciężko, żeby one się tym zajmowały. Ale fakt jest faktem, że służby generalnie nie były przyzwyczajone do tego rodzaju przestępczości. Powiedzmy sobie wprost, że de facto w Polsce służby na przełomie nowego wieku i poprzedniego wieku można podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze, służby głównie podległe pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli Policja, CBŚP oraz służby specjalne, oczywiście nie podległe pod MSW, ale także mające bardzo, bardzo zbliżone uprawnienia. I wreszcie organy skarbowe w postaci kontroli skarbowej z wywiadem skarbowym i administracji podatkowej. Czego brakowało jednej i drugim rodzajom służb zwalczających tego rodzaju nieprawidłowości? Po stronie policji, służb specjalnych, oczywiście policji na czele z CBŚP, który był najbardziej wyspecjalizowaną formacją, brakowało troszeczkę wiedzy podatkowej. Mieli wszelkie uprawnienia policyjne, byli świetni w tym, co robili, ale nie chociażby w technice operacyjno-rozpoznawczej, w rozpracowywaniu operacyjnym, ale brakowało tej wiedzy podatkowej. Z drugiej strony kontrola skarbowa, wywiad skarbowa, administracja podatkowa miała ogromną wiedzę w tym zakresie, ale de facto nie miała uprawnień policyjnych. Ja nie liczę oczywiście wywiadu skarbowego,
czyli
który był bardzo kameralną.
Czyli od początku brakowało kasu. Od początku brakowało połączenia.
Tak, zdecydowanie brakowało wyspecjalizowanej formacji zwalczającej zorganizowaną przestępczość gospodarczą. Ponieważ, panie redaktorze, szanowni słuchacze, to ja ciągle powtarzam, ale to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Przestępczość gospodarczą w dzisiejszym świecie, nie tylko w Polsce, ale jest przestępczością przede wszystkim zorganizowaną. Za którą stoi zorganizowana przestępczość ludzie, którzy bardzo często wcześniej zajmowali się handlem narkotykami, bronią, wymuszeniami, a dzisiaj przeszli w sferę przestępczości gospodarczej, ponieważ jest mniej penalizowana, czy obciążona zagrożeniem niższymi karami, a przede wszystkim przynosi większe zyski niż na przykład przestępczość narkotykowa.
Ma pan stopień nadinspektora, jest pan funkcjonariuszem, ale także wiceministrem finansów, czyli w zasadzie politykiem również poniekąd. Czy za poprzednich rządów dało się realnie ścigać wielkie przestępstwa podatkowe bez woli politycznej, jak to widzieliśmy chociażby we wczorajszej publikacji Super Expressu?
Panie redaktorze, właśnie ze względu na to, że reprezentuję służbę mundurową, jestem oficerem tej służby, jakby jestem osobą apolityczną i w związku z tym oczywiście nie chciałbym tutaj absolutnie wypadać się politycznie w tym zakresie. Jednak cóż,
to może tym
ja
lepiej.
Uważam także dane liczbowe chyba najlepiej wskazują, chociaż ja zwrócę jeszcze na jedną rzecz uwagę, o czym warto też powiedzieć, że generalnie przestępczość gospodarcza w latach 2007-2015 była zarówno w Polsce, ale także pojawiła się w innych krajach Unii Europejskiej. To była też tendencja światowa, ponieważ tak jak powiedziałem, przestępczość ta kryminalna zaczęła przechodzić troszeczkę do sfery gospodarczej. W związku z tym tu oczywiście był problem z radzeniem sobie w Polsce z tą przestępczością, ale powiedzmy sobie szczerze, także w innych krajach.
Niektórzy mówią, że fundamentem, kamieniem węgielnym naszych rodzimych mafii VAT-owskich była zła harmonizacja naszego prawa podatkowego z prawem unijnym w 2004 roku, że tu tam zabrakło umiejętności, wiedzy, wyobraźni.
Tak, o tym mówiłem, że niestety w 2004 roku tak naprawdę polska administracja nie była przygotowana na implementację tych rozwiązań Unii Europejskiej, które trzeba też sobie jasno opowiedzieć. One nie były i nie są doskonałe, ponieważ niestety to właśnie na styku transgranicznego obrotu towarowego w ramach strefy Schengen, w ramach wspólnego rynku europejskiego dochodziło do największych wyłudzeń w tym zakresie.
Dopóki będzie strefa Schengen, dopóki będzie wolny obrót towarów, to zawsze będą mafie VAT-owskie?
Panie
to jest immanentna część tego systemu?
Panie redaktorze, tak bym nie powiedział, dlatego że jak widać, my sobie poradziliśmy chociażby wprowadzając system SENT. To jest bardzo teoretycznie proste narzędzie, narzędzie krajowe, podkreślam. Zresztą Węgrzy mają podobne narzędzie i też sobie poradzili z tym problemem.
Monitorowania przewozów.
Dzisiaj mija czwarty dzień de facto, piąty, przepraszam, obowiązywania chociażby geolokalizacji. Bardzo prostej aplikacji, darmowej aplikacji, a więc nieobciążającej naszych przedsiębiorców, gdzie widzimy każdą ciężarówkę z wrażliwym towarem, gdzie się przemieszcza, czy się zatrzymuje, czy na przykład autocysterna rzeczywiście zatrzymuje się tam, gdzie są zbiorniki, czy zatrzymuje się w dziwnym mieście, w miejscu na przykład w lesie. W związku z tym proste rozwiązanie.
I tam paliwo chociażby jest wytankowywane i sprzedawane w szarej strefie. Na pana miejscu kilkakrotnie siedział Wiesław Jańczyk, były wiceminister finansów, który zdaje się odpowiadał za te programy i mówił, że to jest dość prosty mechanizm. I znowu zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak proste, trywialne mechanizmy wchodzą tak późno? Czy geolokalizacja to nie jest technologia sprzed ostatnich 2-3 lat, tylko można by wprowadzić w roku 7, 8, 9, 2000 oczywiście.
Oczywiście, no to jest podstawowa rzecz. Dlatego,
pan minister nigdy sobie tak pytań nie zadawał, dlaczego?
Panie redaktorze, oczywiście, że sobie zadawałem, tylko ja uważam, że trzeba spojrzeć na ten okres, kiedy jednak panował taki duch liberalny. Na zasadzie takiej, że nawet jeśli występują wyłudzenia, to mimo wszystko swoboda gospodarcza jest tutaj ważniejsza. I to jest chyba podstawowa kwestia, że to ten duch...
Czyli filozofia była błędna. Całej...
Tak, przede wszystkim była błędna filozofia, gdzie mimo wszystko patrzono na to w ten sposób, że liczy się przede wszystkim wolność gospodarcza, bez względu na konsekwencje, które są spowodowane. Ja też osobiście uważam, że tak do końca nie było to zdiagnozowane, że jest to aż taka skala problemu i to doprowadza aż do takich wyłudzeń w zakresie budżetu państwa, a przede wszystkim uderzenia w polskich przedsiębiorstw. przedsiębiorców, ponieważ to była błędna filozofia z bardzo prostego powodu. Przede wszystkim zaburzała konkurencję. A swoboda konkurencyjna, moim zdaniem, jest jednak najważniejsza w gospodarce.
Tak, jak się konkuruje z kimś, to nie płaci 23% ceny, to jednak jest to konkurencja lekko utrudniona.
Przy dzisiejszych marżach w jakiejkolwiek branży, powiem tak, jest to konkurencja niemożliwa. I ja podam przykład. Branża elektroniczna, branża paliwowa. Przecież to jakby teraz właśnie, chociażby jako Krajowa Administracja Skarbowa, dostajemy różnego rodzaju nagrody, chociażby od branży paliwowej. Nie tak dawno dostaliśmy taką nagrodę Człowieka Roku od jednego ze stowarzyszeń zrzeszających branżę paliwową, więc zupełnie jakby teoretycznie osób, które stoją po drugiej stronie, bo wiadomo, że no, nikt nie lubi skarbówki, bądźmy szczerzy, ale proszę pana, to widać o tym, że branże doceniły to, co zrobiliśmy. Przede wszystkim daliśmy wreszcie możliwość swobodnego konkurowania, a tak naprawdę działania, bo...
Równego konkurowania. Na tych samych zasadach.
Dokładnie.
Akcyza. My dużo mówimy o VAT-ie, bo to jest najważniejszy podatek i tutaj dużo można zyskać. Akcyza jest obecnie drugim podatkiem składającym się na, drugim co do wielkości, składającym się na budżet państwa, a tu ubytek procentowy wydaje się być większy niż w VAT-ie. W roku 2007 mniej więcej akcyza do PKB to było 4%, w 15 3%, 25% VAT-u co do PKB wpływało mniej. Dlaczego tak się działo w akcyzie? Akcyza oczywiście.
Panie redaktorze, akcyza jest zupełnie inaczej skonstruowanym podatkiem i walka z przestępczością akcyzową jest zupełnie inna. Ja porównuję zawsze przestępczość akcyzową do przestępczości narkotykowej, bo ona jest praktycznie analogiczna. Wyroby akcyzowe, nielegalne wyroby akcyzowe pozyskuje się z dwóch źródeł, tak samo jak narkotyki, z nielegalnej produkcji bądź z przemytu. My mamy tego pecha, że niestety mamy jedną z najdłuższych de facto takich cywilizowanych, nazwijmy granic, no bo nie liczę w Finlandii z lasami oczywiście, a więc mamy jedną z najdłuższych granic z trzema krajami, gdzie wyroby tytoniowe, przede wszystkim w mniejszym stopniu wyroby alkoholowe, mają zdecydowanie niższą cenę niż w kraju. Paliwo oczywiście też, tylko oczywiście sam przemyt paliwa jest zdecydowanie bardziej trudny niż jednak wyrobów tytoniowych i mniej dochodowy.
Chociaż paliwo można chociażby odbarwiać, to jest tak zwane wtórne omijanie podatku, czyli wywozimy ten sam produkt po innej stawce akcyzy, a potem zmieniamy jego użytkowanie, olej opałowy na olej napędowy i już mamy duży zarobek.
Tu, panie redaktorze, no nie chcę oczywiście szkolić naszych przestępstw, ale oni są doskonale wyszkoleni, więc mogę powiedzieć, jest dużo łatwiej. No, nie trzeba wozić, wystarczy kupić olej jako olej opałowy i go po prostu sprzedać jako napędowy, a udawać, że się zużyło jako opałowy.
Jak z tym walczyć? Bo zdaje się, że jeszcze o ile w VAT-ie luka została ograniczona, to w akcyzach chyba czeka na swój święty graal, na ten kamień filozoficzny, który odwróci sytuację.
Panie redaktorze, wydaje mi się, że już bardzo dużo zrobiliśmy, ale na pewno jeszcze chcemy więcej zrobić w tym zakresie. Ja zwracam uwagę znowu, jak mantrę, może trochę powtarzam kwestię centa, de facto 3 centów, ponieważ to były 3 ustawy, które wprowadzały te zasady, ale one dotyczą przede wszystkim właśnie wyrobów akcyzowych. W związku z tym te ogromne przychody naszych krajowych koncernów, chociażby paliwowych, świadczą o tym, że udało nam się uporać jednak w dużej mierze z problemem przestępczości w zakresie paliwa. Oczywiście tytoniu, ja podam jeden przykład. Parę lat temu jeszcze szara strefa z niezależnych badań uznawanych przez Komisję Europejską wynosiła prawie 20% i była jedna z najwyższych w Europie. Dzisiaj udało nam się zbić do 12,1%. Jest to rekord 30-lecia.
Jeszcze jeden temat, czyli hazard. Ostatnie dni przyniosły informacje o akcji Krajowej Administracji Skarbowej w tym segmencie. Likwidujemy nielegalne punkty gry. Jak to jest realizowane w ramach tego, że mamy od kilkunastu miesięcy monopol państwa w tym zakresie?
Panie redaktorze, hazard zawsze także był, podobnie jak właśnie podatek akcyzowy, jednak miejscem popełnienia przestępczości. Bez względu jak był regulowany, bo oczywiście u nas to się mocno mocno zmieniało. Przestępczość hazardowa przynosi również ogromne zyski i jest bardzo trudną do zwalczenia, dlatego że oczywiście my mamy monopol państwa, ale proszę zwrócić uwagę, monopol państwa wiąże się z tym, że jednak trzeba odprowadzić ten podatek i jakby oczywiście też jest to regulowane, czyli jakby ten gracz, uzależniony gracz nie zawsze może tak naprawdę osiągać te swoje cele, które dąży.
Ustawa, która była procedowana jeszcze w 2016 roku, była dość restrykcyjna. Czy salony gry są objęte monopolem państwa? Nie może być prowadzona gra w lokalach, gdzie była wcześniej prowadzona. Tam było szereg bardzo restrykcyjnych zapisów.
Panie redaktorze, ja bym powiedział, że była bardziej liberalna od poprzedniej, dlatego że wcześniej mieliśmy w ogóle zakaz hazardu, a teraz dopuszczany jest hazard tylko w zakresie monopolu państwa. Czy oczywiście pomijam kasyna, które zawsze funkcjonowały w naszym państwie, a więc bym powiedział, że nawet odwrotnie. Ta nowa ustawa trochę zliberalizowała, ale chcieliśmy to przede wszystkim ucywilizować, żeby rzeczywiście dać możliwość osobom legalnej gry. I co nam się udało? Po wejściu tej nowej ustawy, o której wspomniał pan redaktor, odnieśliśmy jako Krajowa Administracja Skarbowa bardzo duży sukces. Wypchnęliśmy hazard z przestrzeni publicznej. Jeszcze półtora roku temu, jakbyśmy tutaj się przeszli wokół pasty chociażby budynku, byśmy widzieli punkty. One wszystkie były nielegalne. Ja podkreślam jeszcze raz. To było 100% nielegalnego hazardu, które funkcjonowało w naszym państwie.
I to jest najbardziej dojmujące w tej sytuacji, że nadinspektor mógł, no wtedy nadinspektor mógł iść ulicą i nielegalny, i nic z tym się nie robiło, nic z tym się nie działo.
Panie redaktorze, skala Dlaczego? Wielkości. Od razu mówię, skala wielkości i pewnych błędów formalnych. To jest znana sprawa. Wcześniejsza ustawa hazardowa nie została notyfikowana do Komisji Europejskiej. I to powodowało, że zabieranie tych automatów kończyło się w ten sposób, że one były oddawane. I tak naprawdę oczywiście była umarzana, zasądzona kara zarówno administracyjna, tak samo artykuł 107 Kodeksu Karnego Skarbowego. Przeważnie kończył się nieskazaniem danej osoby.
Ktoś jest winny temu, że nie udało się uzyskać notyfikacji.
Panie redaktorze, no niewątpliwie wiele w naszych przepisach było błędów i powiedzmy przez te lata, i tu oczywiście moglibyśmy długo na ten temat.
Ktoś więcej niż filozofia liberalna.
Panie redaktorze, oczywiście przepisy tworzą ludzie i oczywiście to jest oczywista kwestia, że tego rodzaju błędy są popełniane przez ludzi, a nie przez wirtualne twory. Jednak z drugiej strony proszę też zwrócić uwagę, że za hazardem stały ogromne kancelarie prawnicze, najlepsze kancelarie prawnicze. I to była też kwestia interpretacyjna. Niestety ta interpretacja zawsze szła w kierunku sądów i wymiaru sprawiedliwości, jednak w kierunku osób, które urządzały ten nielegalny hazard, bo panie redaktorze, bez względu na kruczki prawne, bądźmy szczerzy, no był to nielegalny hazard, a więc w związku z tym, dlaczego jednak dochodziło do sytuacji, gdzie te osoby urządzające były uniewinniane i nie były karane.
Panie ministrze, ostatnia kwestia. Wółka Kosowska. Państwo tam weszli kilka miesięcy temu, ale akcja cały czas trwa. To był takie państwo w państwie. Czy udało się to opanować?
Panie redaktorze, państwo w państwie oczywiście tak można powiedzieć, dlatego że niestety po tej akcji słynnej z końca 2016 roku, bo to niedługo będziemy mieli rocznicę, 2 lat, kiedy rozpoczęliśmy.
Minister Banaś mówił, że jest sukces, że nagle ci wszyscy handlowcy z Dalekiego Wschodu chcą kasy fiskalne kupować, chcą się szkolić, już miało być w porządku, a tu kolejna akcja i kolejny sukces, niestety. Sukces w tym sensie, że niestety cały czas tam trwa szara strefa.
Panie redaktorze, my cały czas jesteśmy na Wólce Kosowskiej, od tych 2 lat nie zeszliśmy i rzeczywiście te przychody w gminie, w którym znajduje się to centrum handlowe, cały czas rosną, a więc widać, że te działania były skuteczne. Faktycznie to, co pan minister Marian Banaś powiedział, było prawdą. W pewnym momencie nawet mieliśmy problemy z autoryzacją kas fiskalnych. Była taka ilość podań we właściwym urzędzie skarbowym. W związku z tym najlepiej świadczy, że ta akcja odniosła sukces.
To była trudna akcja, bo znowu jest pytanie, WUKA Kosowska działa nie od wczoraj, nie od roku 16, tylko lat 90. I znowu się jest pytanie, czy ktoś, kto nie widział?
Znaczy, to jest skandaliczna kwestia, że rzeczywiście ktoś dopuścił do takiej sytuacji, gdzie wyrosło jedno z największych centrów handlu tekstyliami w Europie, bo podkreślam, to jest jedno z największych te centrów, które de facto nie było sfiskalizowane, ja to mówię, dlatego że po prostu działalność w tym zakresie była poza
kontrolą państwa. Zaczęliśmy rozmowę o równej konkurencji co do VAT-u, a tu mamy w ogóle zero podatków dochodowych, obrotno, jakichkolwiek nie ma podatków. I jak konkurować?
W dużej mierze, oczywiście też nie możemy tutaj generalizować. Oczywiście tu też powiedzmy sobie szczerze.
Dziennikarska przesada, rozumiem.
Był rzeczywiście tu ogromny problem, ale podkreślam, my to cywilizujemy, my rozmawiamy z kupcami, ale też zwracam uwagę na znowu niesprawność państwa od lat 90., dlatego że jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że spotykając się z kupcami nie tylko z Wólki Kosowskiej, bo nasze akcje trwają także w innych centrach handlowych, w Żgowie, w Tuszynie, w Głuchowie, w tych dużych centrach handlowych pod Łodzią, w takim dużym centrum na Śląsku. W związku z tym, żeby była jasność, te akcje nie dotyczą tylko Wólki Kosowskiej, dotyczą dużych targowisk hurtowych, może w ten sposób, zajmujących się obrotem głównie tekstyliami, obuwiem i konfekcją z Dalekiego Wschodu. Ale co ciekawe i mogę tutaj powiedzieć słuchaczom, że bardzo często kupcy się zgłaszali i mówili, że oni o tym nie wiedzieli. I powiem tak, jeśli oni rzeczywiście przyjechali z różnych krajów...
Przez 20 parę lat nikt ich nie uświadomił, tak, że w Polsce się tak płaci podatki.
I to jest chyba najbardziej jakby smutne w tym zakresie, że oni nieraz działali rzeczywiście od wielu, wielu lat w naszym państwie. Ale Wólka Kosowska, podkreślam, to jest oczywiście specyfika, bo tu my też musimy patrzeć na to przez pryzmat naszego interesu gospodarczego, że oczywiście tam jest cały czas występują pewne problemy, ale z drugiej strony jest to miejsce, gdzie przyjeżdżają kupcy chociażby z państw nadbałtyckich, od naszych wschodnich sąsiadów, nawet z południa Europy i też robią zakupy, a więc tutaj oczywiście też musimy to kontrolować, musimy to ucywilizować, żeby państwo polskie miało nad tym kontrolę, ale też absolutnie nie możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie tych kupców wypchniemy z naszego państwa.
Już paragon fiskalny w Wólce Kosowskiej dostaniemy.
Według mnie tak, chociaż nie wykluczam takiego przypadku, że jeszcze zdarzają się jakieś problemy w tym zakresie. Panie redaktorze, tam jest ponad 2000 podmiotów, a więc no siłą rzeczy znowu my musimy ważyć koszty kontroli. No to oczywiście najłatwiej jest zmobilizować dzisiaj 2000 funkcjonariuszy i pracowników i ich posłać na Wólkę Kosowską, ale proszę zwrócić na ogromne koszty dla państwa, więc my robimy to w sposób mało kosztowny dla państwa polskiego, ale wydaje mi się, że efektywny.
Co do samego kasu jeszcze umówimy się na inną rozmowę i co do stawek osób tam zatrudnionych, aby na pewno konkurencyjny, czy aby na pewno uda się ściągnąć najlepszych ludzi do Krajowej Administracji Skarbowej. To już temat na inną rozmowę. Nadinspektor Piotr Walczak, wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, właśnie był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.